Wiesz, zazwyczaj, kiedy myślimy o rodzinnej dysfunkcji, to mamy przed oczami te niezręczne momenty przy świątecznym stole. Ktoś rzuca jakiś pasywno-agresywny komentarz, ktoś inny trzaska drzwiami, a w tle, no po prostu stygnie żupa.
Klasyka.
No dokładnie. I powszechnie się uważa, że takie napięcia to znak naszych takich nowoczesnych czasów. Ale tak naprawdę każdy, kto uważa swoją rodzinę za głęboko problematyczną, poczuje się znacznie, ale to znacznie lepiej, gdy tylko przyjrzy się z bliska historii patriarchów z Księgi Rodzaju.
O tak, zdecydowanie, to jest zupełnie inny poziom dysfunkcji.
Zgadza się. Dziś zabieramy się za bardzo wnikliwe studium, takie głębokie nurkowanie w psychologię i przetrwanie. Przeglądałam ostatnio fascynujące materiały analityczne, w tym badania doktora Kenneta Matthewsa nad rozdziałami od 25 do 27 Księgi Rodzaju. I powiem ci, wnioski są wręcz wstrząsające.
Są to prawda. Te teksty są niesamowicie gęste od znaczeń.
Naszą misją w tej dzisiejszej analizie jest rozwikłanie absolutnie skomplikowanej sieci oszustw, faworyzowania i desperacji w rodzinie Izaaka. Chcemy zrozumieć, jak to w ogóle możliwe, że z takiego potężnego domowego chaosu wyłania się plan, który ukształtował całe narody. Dobrze, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Z czym my się tu tak naprawdę mierzymy na samym starcie?
Na starcie mierzymy się z gigantycznym ciężarem oczekiwań, który spoczywa na barkach jednego człowieka. Wiesz, Izaak to jest taka postać zawieszona w próżni między dwoma tytanami. Z jednej strony ma swojego ojca Abrahama, który jest w tej historii pionierem wiary.
No tak, postać pomnikowa.
Dokładnie. A z drugiej strony ma swojego syna Jakuba, z którego przecież wywodzi się cały naród Izraela. I w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu, a szczególnie w tym konkretnym tekście, pojawia się takie niesamowicie ważne słowo. To słowo to Toledoth.
Toledoth, okej. Co to właściwie oznacza w praktyce?
Dosłownie oznacza to historie pokoleniowe, ale w praktyce to jest coś w rodzaju międzypokoleniowej kotwicy. Sygnalizuje taką zmianę warty. Bóg złożył Abrahamowi bardzo konkretne obietnice ziemi, licznego potomstwa i globalnego błogosławieństwa. I te obietnice muszą przetrwać. A Izaak jest jedynym nośnikiem tego Toledoth.
Czyli cały ciężar leży na nim.
Właśnie tak. Sęk w tym, że to kolejne pokolenie potyka się o własne nogi w spektakularny wręcz sposób. A sam Izaak wydaje się być kompletnie uwięziony w cieniu swojego ojca.
I to uwięzienie widać na każdym kroku. Zanim w ogóle dotrzemy do dramatu jego synów bliźniaków, musimy w sumie zrozumieć środowisko, które Izaak tworzy. Kiedy zagłębiałam się w te teksty, uderzyło mnie jedno. Życie Izaaka wygląda jak dosłowne odzwierciedlenie doświadczeń Abrahama. Zastanawiałam się nawet, czy ten człowiek miał w ogóle jakąkolwiek oryginalną myśl. Czy po prostu użył opcji kopiuj w play na biografii swojego ojca, przejmując z niej nawet te najgorsze, najbardziej autodestrukcyjne pomysły.
To jest świetne spostrzeżenie, bo faktycznie analogie są uderzające.
Spójrzmy chociażby na początek jego małżeństwa. Jego żona Rebeka, zupełnie jak wcześniej matka Izaaka, Sara, przez długie lata nie może mieć dzieci. Izaak czeka na potomka równe 20 lat. Potem w kraju wybucha głód, więc rodzina musi migrować i trafia do Geraru. To było na terytorium Filistynów. I co robi Izaak, gdy miejscowy król zaczyna się interesować jego żoną? Trzęsąc się przy tym o własne życie.
Wiesz, to pokazuje potężny mechanizm dziedziczenia traumy i powielania błędów. Ale z drugiej strony trzeba też zrozumieć motywację Izaaka. W starożytności podróżujący nomada, który miał piękną żonę, był po prostu łatwym celem.
Czyli to był strach o przetrwanie?
Tak. Zamożni władcy często po prostu zabijali mężów, żeby przejąć kobiety do swoich haremów. Więc Izaak powiela błąd ojca z czystego instynktu przetrwania. Ale to podobieństwo literackie ma też inny, głębszy cel.
Jaki?
Autor biblijny chce ukazać solidarność przymierza. Bóg podtrzymuje swoje obietnice pomimo tej, powiedzmy sobie szczerze, żenującej skłonności ludzi do wpadania w ciągle te same pułapki. Zauważ, że w obu tych historiach ojca i syna pojawia się król o imieniu Abimelech.
Właśnie, czytałam o tym. Czy to jest ten sam człowiek?
Nie. Warto tu od razu wyjaśnić, że Abimelech to najprawdopodobniej tytuł filistyńskiego władcy. To funkcjonuje podobnie jak faraon w Egipcie, więc to nie jest jakiś stuletni monarcha, pamiętający jeszcze czasy Abrahama. Ale niezależnie od tego, to tchórzostwo Izaka zostaje zdemaskowane w sposób, który całkowicie niszczy jego autorytet.
O tak, sposób demaskacji jest wybitnie mało subtelny. Abimelech patrzy przez okno swojego pałacu i widzi Izaka i tu, cytat, okazującego czułość Rebekę. Analizy lingwistyczne tego fragmentu jasno wskazują, że to nie było po prostu trzymanie się za ręce.
Zdecydowanie, nie?
Podtekst był na tyle intymny, że król w ułamku sekundy uświadomił sobie, z czym ma do czynienia. Natychmiast wzywa Izaka i demaskując to kłamstwo, rzuca mu prosto w twarz oskarżenie. Mówi, że naraził cały jego lud na gniew bóstwa za ewentualne cudzołóstwo. To jest przecież niesamowity paradoks.
Realny jest wręcz uderzający.
Pogański władca okazuje się mieć znacznie wyższe standardy moralne i poczucie odpowiedzialności niż człowiek, który niesie boską obietnicę ratunku dla całego świata.
I wiesz co? Ten paradoks staje się jeszcze bardziej jaskrawy zaraz potem. Bo mimo tego ewidentnego, kompromitującego kłamstwa Izaaka, Bóg nie zrywa umowy.
Niesamowite.
Izaak zostaje na tej filistyńskiej ziemi, ponieważ wcześniej otrzymał wyraźny nakaz, żeby nie uciekać do Egiptu. I wyobraźmy sobie, co się dzieje. Sieje ziarno i w tym samym pełnym suszy roku zbiera stukrotne plony.
Stukrotne. To brzmi jak cud gospodarczy.
Bo to jest anomalia. Staje się niewyobrażalnie bogaty, buduje potężne stada i gromadzi ogromną służbę. Z rolniczego i ekonomicznego punktu widzenia to jest po prostu niemożliwe. I to ostatecznie wywołuje u Filistynów tak gigantyczną zazdrość, że ten sam sprawiedliwy Abimelech wyrzuca go z kraju. Mówi: odejdź od nas, bo stałeś się znacznie potężniejszy niż my.
I to wyrzucenie prowadzi ich ostatecznie do Beerszeby, co zresztą oznacza studnią przysięgi. Tam Izaak zawiera traktat pokojowy z Filistynami. Dokładnie tak, jak to wcześniej zrobił jego ojciec. Zatem na zewnątrz, w tych takich relacjach geopolitycznych, Izaak odnosi absolutne triumfy.
Prawda?
Jednak jeśli przekroczymy próg jego namiotu, trafiamy w sam środek huraganu. Cofnijmy się na moment do tych 20 lat bezpłodności i do ciąży Rebeki. Po dekadach błagań Bóg w końcu interweniuje. Rebeka zachodzi w ciąży z bliźniętami, ale to w niczym nie przypomina spokojnego, błogiego oczekiwania, wiesz?
Oj nie, zdecydowanie daleko temu do spokoju.
Tekst mówi, że dzieci walczą w jej łonie. Ta walka jest tak brutalna, że Rebeka jest przerażona, podejrzewa, że coś jest nie tak i w ogóle pyta Boga o sens tego całego cierpienia.
I ta odpowiedź, którą otrzymuje Rebeka, to jest fundament wszystkiego, co wydarzy się później. Bóg przekazuje jej proroctwo. W jej łonie są dwa narody, jeden będzie silniejszy od drugiego, a co najważniejsze, starszy będzie służył młodszemu.
Znowu odwrócenie zasad.
Całkowite. Musimy uzmysłowić sobie wagę tych słów w realiach starożytnego Bliskiego Wschodu. To jest po prostu zburzenie prawa pierworództwa.
A to prawo było świętością, prawda?
Absolutną. Było spoiwem ówczesnych społeczeństw. Ono gwarantowało stabilność i przewidywalność sukcesji majątkowej oraz takiego przywództwa w klanie. Decyzja, by to drugi z synów przejął stery rodu, brzmiała jak zapowiedź rewolucji.
I to rodzi we mnie takie fundamentalne pytanie o to, dlaczego w ogóle dochodzi do takiego odwrócenia porządku. Zresztą Paweł z Tarsu wiele wieków później, w 9 rozdziale listu do Rzymian, odnosi się dokładnie do tego momentu w łonie Rebeki. Zgadza się?
Tak, dokładnie tak. Paweł używa tego konkretnego wydarzenia, by zilustrować radykalną koncepcję suwerenności Boga. Zauważa jedną rzecz. Proroctwo padło zanim te dzieci zdążyły zrobić cokolwiek dobrego lub złego.
Czyli to nie była nagroda za dobre sprawowanie.
Właśnie. To dowodzi, że wybór, kogo Bóg użyje jako nośnika obietnicy, nie jest wcale uwarunkowany prawami genetyki, jakąś kulturą społeczną czy ludzkimi zasługami. Ten wybór jest całkowicie wolny. Ma to o tyle duże znaczenie, że, jak wkrótce udowodni historia, charakter tego młodszego z braci będzie momentami... powiedzmy sobie wprost, odpychający moralnie.
Tak delikatnie mówiąc.
A mimo to jego rola w tym wielkim planie została przypieczętowana już na samym początku.
Skoro już o charakterach mowa, to same narodziny są jak taki zwiastun nadciągającej katastrofy. Pierwszy wychodzi Ezaw, opisany jako czerwony, co oczywiście nawiązuje do słowa Edom, i jest całkowicie owłosiony, wręcz jakoś tak zwierzęco. Ale tuż za nim, dosłownie trzymając brata zapięte, na świat przychodzi Jakub.
To trzymanie zapięte jest bardzo symboliczne.
To wszystko wygląda jak z góry ustawiony mecz.
Ustawiony mecz, to znaczy?
W sensie, skoro Bóg decyduje przed narodzinami, że wygra ten spryciarz, to czy intencjonalnie wybiera jednostkę moralnie chwiejną, żeby udowodnić swoją siłę i pokazać, że nawet najgorszy materiał ludzki nie jest w stanie zrujnować jego masterplanu?
Wiesz, to jest głęboki teologiczny dylemat. Z jednej strony odwracanie ludzkich hierarchii to taki stały motyw. Widzieliśmy to wcześniej u Kaina i Seta, czy Ismaela i Izaaka. Wybór podstępnego Jakuba tylko kontynuuje tę linię. Jednak kluczowe w analizie tekstów biblijnych jest to, by nie mylić boskiej suwerenności z ludzkim fatalizmem.
Czyli nie możemy powiedzieć, że Jakub był po prostu marionetką.
Dokładnie tak. Owszem, z perspektywy z góry plan jest ustalony. Ale na poziomie ziemskim bohaterowie tej historii zachowują 100% odpowiedzialności za swoje moralne upadki. Bóg nie ubezwłasnowolnia Jakuba, ani absolutnie nie pochwala jego cynicznych metod. On po prostu wplata te ludzkie ułomności i tragiczne w skutkach decyzje w taką szerszą nić narracji naprawy świata.
I tę odpowiedzialność widzimy w pełni, gdy chłopcy dorastają. Ich naturalna rywalizacja zamienia się w toksyczną wojnę domową. Co gorsza, podsycaną zresztą przez samych rodziców. Ezaw wrasta na twardego myśliwego, takiego człowieka prerii, który staje się ulubieńcem Izaaka, bo stary patriarcha po prostu uwielbia smak dziczyny.
Tak, Izaak kierował się tu bardzo przyziemnymi motywami.
Z kolei Jakub to zupełnie przeciwieństwo. Domator, typ stratega, który kręci się gdzieś wokół obozowiska, i on z kolei jest oczkiem w głowie Rebeki. Ta dysfunkcja w końcu eksploduje w słynnej scenie z czerwoną zupą. Ezaw wraca z polowania na skraju wyczerpania. Źródło nie mówi, że jest po prostu głodny po pracy. Używa słów sugerujących, że konający z głodu Ezaw dosłownie słania się na nogach.
Jest na granicy omdlenia, tak.
A Jakub, jak przystało na dobrego brata, akurat gotuje potrawkę z soczewicy, znowu nawiązującą zresztą kolorem do przydomku Ezawa. I w tym krytycznym momencie Jakub wysuwa żądanie. Sprzedaj mi dzisiaj swoje pierworództwo, a dam ci zjeść.
To jest moment, no absolutnie bezwzględnej kalkulacji ze strony Jakuba. Pierworództwo, o którym mowa, to nie był jakiś tam symboliczny dyplom. W świetle praw, które później kodyfikuje chociażby Księga Powtórzonego Prawa, pierworództwo oznaczało podwójną część całego majątku.
Czyli ogromna korzyść materialna.
Tak, ale co znacznie ważniejsze, oznaczało przejęcie duchowego przywództwa nad całym klanem, stanie się głową rodziny. To była najświętsza funkcja w tamtym starożytnym społeczeństwie.
I tu muszę ci wejść w słowo. Bo wiesz, przez lata kultura popularna wmawiała nam, że Ezaw to po prostu niemądry obżartuch, który z kaprysu oddał fortunę za miskę zupy. Ale jeśli spojrzymy na to racjonalnie, to całkowicie zmienia postać rzeczy.
Co masz na myśli?
Jeżeli jego organizm rzeczywiście zamykał systemy z wycieńczenia, to ta sytuacja przypomina brutalny szantaż. To tak, jakby ktoś tonął w rwącej rzece, a ratownik stał na brzegu z kołem ratunkowym i krzyczał: rzucę ci je, ale tylko jeśli w tej sekundzie z wodą w płucach przepiszesz na mnie akt własności swojego domu.
O rany, no to jest bardzo mocne porównanie.
W świetle Jakub nie jest spryciarzem, on jest socjopatą, żerującym na ludzkim życiu. Biorąc to pod uwagę, dlaczego ten tekst źródłowy ostatecznie rzuca całą winę na Ezawa?
Twój przykład świetnie obrazuje mechanizm tego wymuszenia. I rzeczywiście, narrator biblijny w ogóle nie ukrywa oportunizmu Jakuba. Ale na całą sytuację patrzy po prostu przez inną soczewkę. Soczewkę wartości duchowych. Kiedy dochodzi do dobicia targu, tekst podsumowuje to jednym bardzo ciężkim wyrokiem. Tak to Ezaw wzgardził swoim pierworództwem.
Wzgardził. Tylko dlatego, że chciał przeżyć.
Dlaczego wzgardził? Bo w hebrajskim rozumieniu tego słowa potraktował coś o wymiarze wiecznym i świętym jak coś taniego. Ezaw, stając przed perspektywą fizycznego cierpienia, wolał natychmiastowe zaspokojenie doczesnej potrzeby niż utrzymanie swojego duchowego powołania. Z perspektywy narratora, człowiek, który za miskę jedzenia oddaje rolę lidera przymierza zawartego z samym Bogiem, no oblewa najważniejszy test charakteru. Obnaża to, że wartości duchowe nie miały dla niego w rzeczywistości żadnego znaczenia.
Okej, rozumiem, ale skoro Jakub kupił to pierworództwo w świetle prawa i obaj bracia złożyli przysięgę, to po co w ogóle cały ten późniejszy dramat z kradzieżą błogosławieństwa? Przecież on już to miał, dlaczego nagle potrzebował jeszcze, żeby niewidomy ojciec wypowiedział nad nim jakieś słowa? Z technicznego punktu widzenia, czy to nie jest dublowanie tego samego aktu?
To jest znakomite pytanie. Wymaga zrozumienia starożytnych konwencji prawnych. Pierworóbstwo, które Jakub zdobył za zupę, gwarantowało mu majątek i status po śmierci ojca. Ale to patriarchalny akt błogosławieństwa był takim momentem uruchomienia tej sukcesji. To było to fizyczne przekazanie tego słynnego toledot, o którym mówiliśmy na początku.
A, czyli toledot znowu wraca.
Tak. Błogosławieństwo wypowiedziane przez głowę rodu miało w kulturze Bliskiego Wschodu moc ostatecznego dekretu wykonawczego. To ono dopiero aktywowało dziedzictwo. Bez niego akt kupna pierworództwa był w zasadzie martwy. I właśnie wokół tego aktywatora wybucha w tej rodzinie największy konflikt.
Mocno przygotowany. Ezaf ma już 40 lat i swoimi decyzjami doprowadza rodziców do rozpaczy. Co robi? Bierze za żony dwie Chetytki z lokalnych plemion kananejskich. To nie jest jakiś tam zwykły konflikt pokoleniowy o wybór synowej. To zdrada fundamentów, na których budowana była ta rodzina, prawda?
Ogromna zdrada.
Pamiętamy przecież, jak Abraham wysyłał sługę w daleką podróż, byle tylko znaleźć dla Izaaka żonę wierzącą w jednego Boga. A teraz Ezaf od tak wprowadza politeizm i obce bóstwa prosto do patriarchalnych namiotów. A mimo to, i to jest dla mnie kompletnie niepojęte, stary, niewidzący już Izaak, w tajemnicy przed wszystkimi, postanawia udzielić tego najważniejszego błogosławieństwa właśnie Ezawowi.
Ta potajemność jest niezwykle wymowna. Wiesz, przekazanie toledot i błogosławieństwa było wydarzeniem o randze niemalże państwowej. To powinno odbywać się publicznie, przy świadkach. Izaak jednak w pełni świadomy chetyckich powiązań syna i jego obojętności wobec przymierza, chce to po prostu załatwić za zamkniętymi drzwiami.
A dlaczego? Bo liczył na dobrą kolację.
Mniej więcej. Wysyła Ezawa na polowanie, prosząc o ulubioną potrawę, po której nastąpi rytuał. Jednak w starożytnych namiotach ściany mają uszy. Rebeka podsłuchuje rozmowę, pamięta proroctwo sprzed kilkudziesięciu lat i ani myśli czekać, aż Bóg sam rozwiąże ten problem. Zamiast tego opracowuje plan, który jest no jednym z najbardziej bezszczelnych oszustw w historii literatury.
Oj, tak.
Przekazuje wytyczne Jakubowi, a ten wprawdzie wyraża obawy, ale zwróćmy uwagę na ich naturę. On nie mówi, matko, oszukiwanie ojca to grzech. Mówi jedynie, ojciec mnie dotknie, przejrzy kłamstwo i zamiast błogosławieństwa rzuci na mnie przekleństwo.
Martwił się tylko, że wpadnie. Na co Rebeka odpowiada mu absolutnie bezkompromisowo, niech to przekleństwo spadnie na mnie, ty po prostu rób, co każe. I ten plan, który wymyślają, to jest mistrzostwo manipulacji. Odejmijmy na chwilę antyczne stroje i pomyślmy o tym w dzisiejszych kategoriach.
To brzmi jak scenariusz filmu akcji.
Właśnie. To nie jest zwykła przebieranka, to prehistoryczna wersja kradzieży tożsamości z użyciem deepfake'u i kradzieży danych biometrycznych.
Dokładnie tak.
Skoro system obronny Izaaka opiera się na dotyku, węchu i smaku z powodu utraty wzroku, Rebeka po prostu hakuje każdy z tych zmysłów. Przyrządza koźle tak, by smakowało jak dziczyzna z polowania, ubiera Jakuba w najlepsze szaty Ezawa, by pachniał polem i ziemią i wreszcie owija jego gładkie ręce i szyję koźlimi skórami, by zneutralizować zmysł dotyku Izaaka.
Ten stopień wyrachowania poraża i kiedy Jakub wchodzi do namiotu ojca, obwieszony tymi martwymi kozami, z każdą sekundą pogrąża się coraz bardziej. Izaak jest zaskoczony szybkością powrotu z polowania i zaczyna zadawać pytania. Wtedy Jakub dopuszcza się potrójnego kłamstwa.
Idzie na całość.
Najpierw twierdzi wprost, jestem Ezaw, twój pierworodny. Kiedy Izaak dopytuje o niezwykłe tempo, Jakub wciąga w to oszustwo samego Boga, rzucając z takim cynizmem, to Pan twój Bóg dał mi tak szybki sukces.
To jest po prostu wyżyna manipulacji religijnej.
Dotyka tych... Spreparowanych rąk i upewnia się po raz ostatni, czy ty naprawdę jesteś moim synem Ezawem? I Jakub bez mrugnięcia okiem odpowiada: jestem.
I gdy my tak analizujemy tę scenę, nasuwa się jedno ogromne pytanie. Jak to w ogóle możliwe, że ten święty fundament przymierza, od którego, przypominam, zależą losy świata, zostaje przekazany za pomocą biologicznego hackingu i patologicznych kłamstw, patrząc prosto w niewidząca oczy własnego ojca? Kto tu jest tak naprawdę winny tej katastrofy?
Wiesz, jeśli przyjrzymy się temu z bliska, to zauważymy niezwykłą dynamikę tej narracji. Winni są absolutnie wszyscy. To nie jest prosty podział na bohatera i czarny charakter. Pomyślmy chociażby o Izaaku.
Zgadza się, przecież Izaak doskonale wie, że Ezaw złamał zasady przymierza, żeniąc się z Kananejkami, a mimo to chce mu oddać władzę, bo po prostu uwielbia to, co ten syn kładzie mu na talerz. Całkowicie ignoruje wartości duchowe dla zaspokojenia własnego fizycznego apetytu.
Dokładnie. A to idzie jeszcze dalej, gdy spojrzymy na Rebekę. Otrzymała boskie słowo, że starszy będzie służył młodszemu, ale w momencie próby kompletnie traci wiarę w to, że Stwórca zrealizuje swój plan bez jej pomocy. Ucieka się do ordynarnej manipulacji własnym mężem.
Następnie mamy Jakuba, który, no, decyduje się w to wejść. Ten cynizm, to trzykrotne łganie w żywe oczy, a zwłaszcza to, co powiedziałeś, wplątanie w całą intrygę imienia Boga. To jest twardy dowód na to, jak bardzo zepsuty był jego kompas moralny.
A wreszcie pozostaje sam Ezaw, często postrzegany w tej scenie jako ofiara. Ale on moralnie zdyskwalifikował się na długo przed tą kradzieżą błogosławieństwa. Najpierw wzgardził swoim pierworództwem dla chwilowej ulgi, a potem poprzez te małżeństwa wprowadził politeizm, zagrażając całej tożsamości rodu. Mamy czwórkę bohaterów, cztery dramatyczne błędy, które doprowadzają do całkowitego rozpadu więzi.
A jednak, mimo tego moralnego bagla, plan Rebeki i Jakuba technicznie działa. Izaak wypowiada słowa błogosławieństwa. Przekazuje Jakubowi obietnicę rosy z nieba, co w tamtym suchym klimacie było po prostu obietnicą przetrwania. Gwarantuje mu bogactwa ziemi, służbę narodów i pokłoń ze strony własnych braci. Pada też ta ostateczna pieczęć, kto go przeklina, będzie przeklięty, a kto błogosławi, będzie błogosławiony. Jakub dostaje swoją nagrodę i wymyka się z namiotu, no dosłownie na chwilę przed tym, jak wchodzi prawdziwy, obwieszony upolowaną zwierzyną Ezaw.
To napięcie jest niesamowite.
Kiedy wyobrażam sobie ten moment uświadomienia, mam dreszcze. Izaak zaczyna gwałtowne drżeć, pojmując skalę oszustwa, a Ezaw wygaje z siebie rozpaczliwy, głośny krzyk. Potężny wojownik i łowca zalewa się łzami i błaga starego ojca: pobłogosław i mnie, ojcze. Czy te łzy cokolwiek zmieniają? Zastanawiałam się, czy ten werset to nie jest czasem brutalny dowód na to, że niektórych wypowiedzianych słów po prostu nie da się zatrzymać, dokładnie tak samo, jak nie da się złapać kuli wystrzelonej z pistoletu?
Ta metafora z wystrzeloną kulą świetnie oddaje starożytne realia. Słowo patriarchii miało status nieodwołalnego aktu prawnego. Skoro Toledot zostało przekazane, no nie można było po prostu cofnąć procesu. Izaak wprawdzie odpowiada zapłakanemu Ezawowi, ale to, co słyszymy, przypomina raczej antybłogosławieństwo.
Przekleństwo.
Prawie. Zapowiada mu, że jego egzystencja będzie z dala od żyznej gleby i rosy z nieba. Jego życie będzie nieustanną walką zbrojną. Będzie żył z miecza i służył swojemu bratu, zrzucając jego jarzmo tylko podczas zbrojnych buntów. Z historycznego punktu widzenia jest to bardzo dokładna zapowiedź losów Edomitów, porywczego narodu sąsiadującego potem z Izraelem. Łzy Ezawa nie zatrzymały konsekwencji jego dawnych decyzji. Ale warto w tym miejscu zapytać, czy fakt, że Jakub wygrał i zabezpieczył to dziedzictwo, oznacza, że odjechał w stronę zachodzącego słońca, by żyć długo i szczęśliwie?
Szczerze, biorąc pod uwagę sposób, w jaki to zdobył, śmiem w to bardzo wątpić.
Masz rację. To zwycięstwo staje się początkiem wielodekadowego koszmaru dla Jakuba. Prorok Ozeasz, analizując losy Jakuba wieki później, w 12 rozdziale swojej księgi maluje obraz człowieka, którego życie to jedno wielkie zmaganie. Ozeasz punktuje to wyraźnie. Walka z bratem w łonie matki, bezwzględne oszukiwanie bliskich, następnie bezpośrednio po kradzieży błogosławieństwa Jakub musi uciekać z domu w obawie, że Ezaw go po prostu zamorduje.
Czyli zdobył dziedzictwo, ale stracił dom.
Dokładnie tak. Co więcej, przez 20 lat jest brutalnie oszukiwany i wykorzystywany przez swojego wuja Labana na obczyźnie. Ponosi taką karmiczną karę za to, co sam wcześniej zrobił ojcu. A punktem kulminacyjnym są te słynne nocne zapasy z tajemniczą istotą nad potokiem Jabłok, po których Jakub płacze, błaga o łaskę i wychodzi z wykręconym stawem biodrowym. Jakub ostatecznie utrzymuje przymierze, ale cena, jaką płaci za poleganie na podstępie zamiast na Bogu, to lata tułaczki strachu i samotności.
I wiesz co, to właśnie ten realizm sprawia, że analizowane przez nas starożytne teksty wciąż tak silnie rezonują z ludźmi. Dzisiejsza analiza obnaża fakt, że ta opowieść o powstaniu narodu wybranego to nie jest jakaś tam wygładzona, laurkowata baśń, gdzie protagoniści mają nieskazane morale.
Zdecydowanie nie.
To jest szorstkie, przesiąknięte ludzkim egoizmem i chciwością sprawozdanie o przetrwaniu pewnej idei. Widzimy tu doskonale, że ten plan naprawy świata posuwa się do przodu dlatego, że wyższa instancja potrafi zbudować zepsute naczynia na nowo i użyć ich mimo ich wielkich wad, a nie dlatego, że ludzie nagle z dnia na dzień zaczęli postępować moralnie.
Tak, to prawda. To jest brutalna szczerość narracji, która zmusza nas wszystkich do skonfrontowania się z naszymi własnymi tendencjami do kontrolowania rzeczywistości za wszelką cenę.
I z taką myślą chcemy dzisiaj zostawić każdego słuchającego, zachęcając do głębszej refleksji. Można się zastanowić, skoro proroctwo dane Rebece podczas ciąży, stanowiące, że starszy brat będzie służył młodszemu, było niezmiennym dekretem, to czy całe to potężne, wieloletnie zniszczenie w ich rodzinie można było ominąć? Gdyby Jakub i Rebeka zamiast odpalać te biometryczne oszustwa i kraść błogosławieństwa, po prostu zaufali procesowi i poczekali na odpowiedni moment, finał byłby przecież ten sam. Ale o ile mniej krwawy i traumatyczny.
Zdecydowanie.
To prowadzi do takiego otwartego pytania o nasze własne życie. Wyobraźmy sobie, że mamy przed oczami cel, o którym wiemy lub czujemy, że jest nam pisany. Czy nasze desperackie, nerwowe próby sztucznego przyspieszania rzeczywistości nie stają się z reguły początkiem naszego największego koszmaru? I nagle po tych wszystkich historiach ten przysłowiowy stygnący przy rodzinnym stole rosół i fochy domowników, od których zaczęliśmy, wydają się jakby odrobinę bardziej znośne. Bardzo dziękujemy za uwagę i zamykamy naszą dzisiejszą wnikliwą analizę źródeł.